Słowo się rzekło, a więc teraz subiektywny przegląd wydarzeń w kościele na Pomorzu Zachodnim i nie tylko. $100 za taką kwotę można zapewnić roczne czesne wraz z wyżywieniem, podręcznikiem i mundurkiem w szkole w Kenii. Grupa katechetów z Pomorza Zachodniego w lutym poleciała do Afryki, żeby przyjrzeć się posłudze sióstr i warunkom, w jakich uczą się i wychowują kenijskie dzieci. Kilkadziesiąt szkół w archidiecezji zaangażowało się w akcję Adopcja na Odległość. Pieniądze zbierano podczas bożonarodzeniowych kiermaszów, na które uczniowie przygotowywali własnoręcznie wykonane kartki i stroiki świąteczne. Pomoc jest zaplanowana na minimum 5 lat dla każdego dziecka. Dlaczego Kenia? O to pytamy księdza doktora Pawła Płaczka, dyrektora Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.
Ten pomysł rodził się już dużo wcześniej. Wypływa on z nauczania papieża Franciszka. Jestem bardzo też zauroczony tym, że Ojciec Święty tak wielki akcent kładzie na Kościół misyjny. W ogóle używa takich określeń w swoich dokumentach, w homiliach, w przemówieniach, że dzisiaj musimy się ukierunkować misyjnie. I ten temat misji ciągle nam wracał, jak echo podczas różnych spotkań. Zadawaliśmy sobie pytanie, czy Polska dzisiaj jest krajem misyjnym. Pytaliśmy się, jak w szkołach przybliżać temat misji. Chcieliśmy tę problematykę pogłębić, wczytać się, posłuchać ludzi, którzy pracują na misjach. Stąd też ten rok szkolny, nowy rok szkolno-katechetyczny, zatytułowaliśmy rokiem poznawania misji. I stąd dzieło konkretne, związane z posługą sióstr felicjanek, które od lat pracują w Wydziale Wychowania Katolickiego, został nam przybliżony, bo one mają placówki właśnie w Kenii i dlatego Kenia.
Felicjanka siostra Agnieszka Maria Piątkowska była w Kenii.
Ludzie ci widzą w większości wypadków, że można zmienić życie swoich dzieci tylko wtedy, kiedy dzieci zdobędą wykształcenie. To jest właściwie, można powiedzieć, bilet do przyszłości. To jest przepustka do bardziej cywilizowanego życia. Brak wykształcenia niestety wskazuje tych ludzi i oczywiście dzieci, a potem już dorosłych, na to, że wchodzą na przykład na drogę prostytucji, na drogę kradzieży, wiadomo, konfliktu z prawem, bo się jakoś chcą utrzymać. I mimo iż takie mają pragnienia w większości ci ludzie, mają świadomość, to niestety nie mają możliwości finansowych, żeby dziecko posłać do szkoły.
W czerwcu w naszej archidiecezji gościły trzy felicjanki z Kenii, a w październiku na Pomorzu Zachodnim przebywał ksiądz Jeremy Skipsing. Główny cel jego wizyty to spotkania z uczniami w szkołach, parafiach i prezentacja warunków, w jakich uczą się i żyją afrykańskie dzieci. Ksiądz Jeremy odwiedził ponad 60 szkół i prosił o wsparcie finansowe dla uczniów z jego kraju. Dzięki ofiarności mieszkańców naszego województwa już ponad 300 dzieci może chodzić do szkoły. Akcję koordynuje archidiecezja szczecińsko-kamieńska. Katecheci i osoby prywatne z archidiecezji sfinansowały też budowę afrykańskiego przedszkola. W lutym maluchy mają spotkać się już w nowym budynku, w którym docelowo będzie uczyć się setka dzieci. Jego budowa to koszt około $7000. Ksiądz Jeremy opowiadał o swoich wrażeniach z pobytu w Polsce, ale także zagrał i zaśpiewał dla nas. A cała rozmowa z księdzem z Kenii na Radio Szczecin.pl / religia. Powstała jeszcze pod koniec ubiegłego roku, ale na dobre rozwinęła się w tym. Inicjatywa Duszpasterstwa Akademickiego u szczecińskich Dominikanów. Grupa 3/4 działa przy Dominikańskim Duszpasterstwie Akademickim Brama w Szczecinie. To propozycja dla osób między 26 a 40 rokiem życia, tak zwanych postakademików, czyli osób, które niedawno skończyły studia, ale też dla starszych studentów i po prostu osób w tym przedziale wiekowym. O inicjatywie mówią ojciec Adam Homa i Magda z Duszpasterstwa Postakademickiego.
Duszpasterstwo jest miejscem, w którym wspólnie się spotykamy, modlimy. To też jest to miejsce, w którym ten czas akademicki się skończył i my to czujemy. I chcielibyśmy się też tym swoim doświadczeniem, tą swoją wrażliwością i innymi rzeczami podzielić z innymi. I to jest świetne miejsce na to, żeby podzielić się w takim życiu dorosłym, codziennym z innymi. A też jest to spotkanie z ludźmi, niewątpliwie.
Magdo, kogo poza Bogiem chciałabyś znaleźć w tym duszpasterstwie?
To znaczy dla mnie duszpasterstwo postakademickie jest też, jeśli chodzi o ludzi, miejscem spotkania czy w ogóle możliwości bycia z osobami, które jakoś spostrzegają świat podobnie, wierzą w podobne rzeczy, jest grupą osób, w której mogę podzielić się różnymi wątpliwościami czy myślami. Często w dorosłym, zapracowanym życiu brakuje czasu, żeby pomyśleć o różnych rzeczach. Jest też okazją, żeby właśnie wspólnie się spotkać nad pewnymi tematami dotyczącymi wiary, pochylić, żeby się razem pomodlić. To trudno jest właśnie w życiu znaleźć na to przestrzeń i dla mnie wspólnota postakademicka daje właśnie taką możliwość.
25 marca obchodziliśmy rocznicę powstania Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej. 25 lat temu Jan Paweł II specjalną bullą papieską dokonał zmian w organizacji kościoła w naszym kraju. Powołał również nową metropolię na Pomorzu Zachodnim. W dokumencie Totus Tus Polonie Populus, cały twój lud w Polsce, Jan Paweł II podzielił administracyjnie struktury polskiego kościoła na nowo. Utworzył 13 nowych diecezji, a 8 z dotychczasowych podniósł do rangi archidiecezji, w tym archidiecezję szczecińsko-kamieńską, mówi ksiądz dr Sławomir Zyga, kanclerz kurii metropolitalnej.
To była reforma chyba nawet nie tylko najważniejsza, ale chyba w ogóle największa, bo ona rzeczywiście dotykała prawie wszystkich diecezji. Szczecin stał się siedzibą nie tylko arcybiskupa, ale również stolicą metropolii.
Metropolia szczecińsko-kamieńska składa się z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Pierwszym metropolitą był arcybiskup Marian Przykucki. Teraz trochę ekumenicznie. Kopia ikony Matki Bożej Kazańskiej znajduje się od marca w kościele seminaryjnym w Szczecinie. To obraz, którego historia sięga X wieku. Jan Paweł II nazwał ją Matką Pojednania, bo jej wizerunek łączy wiernych kościoła katolickiego i prawosławnego. Poświęcenia dokonał arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, podczas uroczystej liturgii słowa. Historię ikony streścił ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, rektor arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.
Ikona Matki Bożej Kazańskiej, instalowana dzisiaj, poświęcona w kościele seminaryjnym, ma nam przypominać, że jesteśmy braćmi jako chrześcijanie tradycji wschodu i zachodu, że droga do jedności nie jest łatwa, ale nie można z niej rezygnować. To jest dzieło Boga, ut unum sint, aby wszyscy byli jedni.
W uroczystości uczestniczyła też grupa wiernych.
Byłam kiedyś w Moskwie i w soborze widziałam tą ikonę Matki Boskiej Kazańskiej.
Ikonę wykonała pracownia ikon z Częstochowy, lampadę podarowała parafia prawosławna ze Szczecina. Oryginalna ikona powstała w Bizancjum, do 1209 roku przebywała w monastyrze w Kazaniu, potem zaginęła, by znów cudownie się odnaleźć. W XX wieku przez kilkadziesiąt lat przechowywana w specjalnej kaplicy w Fatimie, by w 93 trafić do prywatnych apartamentów świętego Jana Pawła II. W 2004 roku Ojciec Święty zwrócił ją Rosji, rosyjskiemu kościołowi prawosławnemu. W tym roku odeszli też zasłużeni dla archidiecezji kapłani, wśród nich m.in. w marcu mieszkańcy Szczecina, a przede wszystkim parafianie, pożegnali księdza prałata Zdzisława Garbicza. Pogrzeb budowniczego kościoła pod niebieskim dachem odbył się na cmentarzu centralnym. Jak mówi ksiądz Adam Krzykała, dziś sanktuarium na osiedlu Słonecznym, a wcześniej właśnie z parafii pod wezwaniem Bożego Ciała przy Emilii Plater w Szczecinie, ksiądz Garbicz to postać w cieniu i dobry duch parafii.
Była to parafia, o której zwykliśmy mówić, fajnie tam trafić. Wiedzieliśmy o tym, że ksiądz Zdzisław jest pogodnego serca i takiego dobrego usposobienia. Nie przeczę, faktycznie bardzo się wzruszyłem wtedy, no żeby nie powiedzieć, że się popłakałem.
Ksiądz Garbicz budował kościół i był proboszczem prawie 28 lat.
On dowiedział się, że dostał teren od miasta, który kompletnie nie nadaje się pod taką zabudowę, więc trzeba było zrobić potężny, wielki wykop. On mówił w setkach ton wymiany gruntu, tak żeby później ta poduszka cementowa uniosła całą konstrukcję Kościoła Bożego Ciała. Zanim wyszli z ziemi, trzeba było, no można powiedzieć, zbudować drugi kościół pod spodem.
Ksiądz Zdzisław Garbicz zmarł 15 marca po długiej, ciężkiej chorobie. Miał 67 lat. W listopadzie z kolei zmarł ksiądz infułat Stanisław Szwajkosz, główny odpowiedzialny za budowę szczecińskiego seminarium duchownego. Chociaż urodził się niedaleko Tarnowa, to całe kapłańskie życie spędził w kościele nad Odrą i Bałtykiem. Ukończył seminarium duchowne w Gościkowie Paradyżu i w 59 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po posłudze w mniejszych miejscowościach służył 5 lat w parafii świętego Stanisława Kostki w Szczecinie. Potem ówczesny biskup Jerzy Stroba skierował go do Świnoujścia. Kiedy podjął się próby budowania kościoła na Warszawie, nasyłano na niego pracowników służby bezpieczeństwa, by wybić mu ten pomysł z głowy. W końcu jego starania uwiecznione zostały pozwoleniem na budowę. Kolejny gospodarz diecezji, biskup Kazimierz Majdański, widząc pracę w Świnoujściu, powołał księdza Szwajkosza do budowy szczecińskiego seminarium duchownego. Po 10 latach pracy w Świnoujściu wrócił zatem do Szczecina, do parafii świętego Stanisława Kostki. Przez kolejną dekadę bardzo mocno angażował się w budowę seminarium, nie zaniedbując przy tym kościoła, który także odbudowywał zarówno materialnie, jak i duchowo. Jak przystało bowiem na odpowiedzialnego za budowę seminarium za czasów pełnienia posługi kapłańskiej księdza Infułata, z parafii świętego Stanisława Kostki wyszło 16 kapłanów i 5 sióstr zakonnych. Jak podkreśla ksiądz Grzegorz Wejman, to przede wszystkim jednak parafia ludzi pracy i stoczniowców. 8 lat temu arcybiskup Andrzej Dzięga przybył do tego kościoła jako pierwszego w archidiecezji, by odprawić mszę świętą i modlić się za ludzi pracy i stoczniowców, a także w intencji całej archidiecezji. Metropolita apelował wtedy o codzienny różaniec w tych intencjach. Ksiądz Szwajkosz był proboszczem parafii przy placu Matki Teresy z Kalkuty przez 29 lat. Od 2000 roku wikariusz biskupi do spraw budownictwa sakralnego, a od 2009 arcybiskup Andrzej Dzięga mianował go wikariuszem biskupim. Ksiądz Infułat Stanisław Szwajkosz miał 85 lat. Ogromną stratę poniósł również Kościół prawosławny. W kwietniu zmarł arcybiskup Jeremiasz. Był ordynariuszem prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Wielokrotnie gościł w Szczecinie. W kwietniu 2010 roku brał udział w szczecińskim Marszu dla Życia. Arcybiskup Jeremiasz był wieloletnim szefem Polskiej Rady Ekumenicznej. Miał 74 lata. Jeśli się kogoś kocha, to ta osoba nigdy nie umiera, mówił ksiądz Paweł Stefanowski, proboszcz Cerkwi Prawosławnej w Szczecinie.
Kochaliśmy go jako ojca, on kochał nas jak swoje dzieci, zawsze się nami opiekował, zawsze robił wszystko tak, abyśmy mogli spokojnie żyć i wędrować przez to życie. Ale wierząc w zmartwychwstanie Chrystusa, wierzymy również, że kto choćby nawet umarł, to żyć będzie w naszych sercach, w naszej wierze.
Arcybiskup Jeremiasz był w latach 96-2000 oraz 2008-2012 rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 83 roku był metropolitą wrocławsko-szczecińskim, a od 97 jako arcybiskup. Dialog ekumeniczny ma dziś pozytywne i negatywne przejawy, uważa arcybiskup Jerzy Pańkowski, nowy ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, który gościł w grudniu w Szczecinie i to była jego pierwsza wizyta w tej roli. Arcybiskup był gościem audycji katolickiej Religia na Fali.
Te pozytywne przejawy wynikają z tego, że ten dialog w ogóle jest kontynuowany, że staramy się ze sobą rozmawiać. Negatywne przejawy opierają się na czysto ludzkim faktorze, to znaczy, że często w tym dialogu brakuje nam takiej obiektywnej szczerości względem siebie i często postrzegamy ten dialog ekumeniczny na zasadzie kompromisu wiary, czyli na zasadzie takiej, że ktoś ustąpi ze swoich istotowych takich stanowisk dogmatycznych, co nie jest możliwe.
W maju w Fatimie papież Franciszek przewodniczył uroczystościom w stulecie objawień Maryi oraz kanonizował portugalskich pastuszków Hiacyntę i Franciszka Marto. Uroczystości dziękczynne za dar kanonizacji pastuszków odbyły się również w Szczecinie, m.in. na Osiedlu Słonecznym w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Metropolita szczecińsko-kamieński przewodniczył mszy świętej w pierwszym na świecie Sanktuarium Dzieci Fatimskich na Osiedlu Kasztanowym w Załomiu. Poświęcenie sanktuarium nastąpiło 9 września tego roku. Ksiądz Marek Maciążek, kustosz Sanktuarium Dzieci Fatimskich na Osiedlu Kasztanowym, mówił o przygotowaniach do rocznicy objawień.
Ewenementem naszej pracy duszpasterskiej w naszym Sanktuarium Dzieci Fatimskich jest to, że przy różnych okazjach, które podejmujemy, pościmy postem ścisłym o chlebie i wodzie, rozpoczynamy nowennę przygotowującą nas do głównych obchodów uroczystości odpustu dzieci fatimskich błogosławionego Franciszka i Hiacynty. I przez te 9 dni naszego spotkania przy Najświętszym Sakramencie modlić się będziemy o nowe powołania, święte powołania kapłańskie dla naszej archidiecezji. I będzie to, ta nowenna będzie wzmocniona postem i proszę sobie wyobrazić, że wpisało się na naszą listę postu ponad 400 osób ze wspólnoty naszej parafialnej, która jest chętna wspomóc tę modlitwę przez dzieci fatimskich o o nowe powołanie kapłańskie na naszej archidiecezji.
4 października 2014 roku arcybiskup Andrzej Dzięga ustanowił specjalnym dekretem pierwsze na świecie sanktuarium dzieci fatimskich, do którego przybywa coraz więcej grup wiernych. W sanktuarium będzie też wierna kopia kaplicy fatimskiej, druga po brazylijskiej. 100 lat temu w Fatimie Maryja ukazała się trójce portugalskich pastuszków. Od maja do października, w każdy 13 dzień miesiąca, były objawienia, w których Matka Boża prosiła m.in. o to, żeby dzieci codziennie odmawiały różaniec w intencji pokoju i aby przyjmowały cierpienia za grzechy i nawrócenie grzeszników. Siostra Łucja, której również ukazała się Maryja, zmarła w 2005 roku i w tym roku zakończył się jej proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym. W maju arcybiskup Andrzej Dzięga zapowiedział koronację kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która znajduje się w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela przy ulicy Bogurodzicy w Szczecinie. Wikariusz biskupi odczytał dekret podczas mszy świętej. Metropolita zapowiedział w nim przygotowanie do koronacji, która odbędzie się w przyszłym roku. To trzecia wierna kopia cudownego obrazu jasnogórskiego. Pierwsza cały czas pielgrzymuje po Polsce, a druga była podarowana papieżowi Piusowi XII. Koronacja obrazu nastąpi 13 października 2018 roku. Dodam, że wizerunek Maryi został podarowany parafii przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. 6 grudnia 1959 roku ówczesny sufragan gorzowski biskup Jerzy Stroba wprowadził obraz do ołtarza Matki Bożej. 31 października 1960 roku ołtarz otrzymał tytuł uprzywilejowanego na wzór częstochowski. Przez rok co tydzień o 18 będzie odprawiana msza święta tyłem do wiernych w ołtarzu Matki Bożej przed kopią cudownego obrazu. Od stycznia rozpocznie się 9-miesięczna nowenna przygotowująca do koronacji, a w parafii już trwa duchowe przygotowanie. Codziennie wierni w południe modlą się przed obrazem na różańcu. Również w maju kilkanaście tysięcy ludzi przeszło ulicami Szczecina w 15. Marszu dla Życia. Wśród nich całe rodziny, które przyjechały z różnych miast archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Manifestowały obronę życia, również tego zagrożonego aborcją. Hasłem tegorocznego marszu były słowa „Kocham Cię, życie”. Dodam, że tradycyjnie jak co roku organizatorem marszu jest Fundacja Małych Stópek, która cały rok pomaga duchowo, psychologicznie i materialnie kobietom, które wahają się, czy urodzić dziecko. 11 czerwca obchodziliśmy 30. rocznicę wizyty w Szczecinie Jana Pawła II. Dziękujemy za tamto dotknięcie, obecność, modlitwę, błogosławieństwo, ukierunkowanie i zasiew, mówił w szczecińskiej katedrze arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, przewodniczył mszy świętej w 30. rocznicę wizyty papieża w Szczecinie i w 40-lecie swoich święceń kapłańskich. W liturgii wzięli udział biskupi z całej metropolii, szczecinianie, a także władze wojewódzkie i samorządowe. 30 lat temu Jan Paweł II przewodniczył mszy świętej na Jasnych Błoniach w obecności kilkuset tysięcy ludzi. W katedrze byli świadkowie tamtych wydarzeń.
Rodzina w jedności z Bogiem, także to przesłanie Ojca Świętego było w sumie najważniejsze. Sam pomnik Ojca Świętego na Błoniach to już jest ten efekt jego pobytu.
Arcybiskup Andrzej Dzięga odprawiał mszę świętą w Ornacie, w którym 30 lat temu nabożeństwu przewodniczył Jan Paweł II.
Nie byłaby Polska tak wewnętrznie silna i zdeterminowana w naszym pokoleniu, gdyby nie zasiew jego słowa, modlitwy i błogosławieństwa. I Szczecin nie byłby sobą dzisiaj, i region cały zachodniego Pomorza nie byłby taki, jaki jest.
Msza święta była też okazją do podziękowania za 40 lat kapłaństwa arcybiskupa Dzięgi. Arcybiskup Andrzej Dzięga ma 65 lat, święcenia kapłańskie przyjął z rąk Jana Mazura, ówczesnego biskupa siedleckiego. 7 października 2002 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej, a 21 lutego 2009 roku papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem i metropolitą szczecińsko-kamieńskim. 1200 plecaków przygotował Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w tym roku w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów, by wypełnić go szkolną wyprawką dla najuboższych dzieci z naszego regionu. To o połowę mniej niż rok temu, ale jest to dobra informacja. Dlaczego mniej plecaków w tym roku, to tłumaczył ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Naprawdę są rodziny, które starają się świetnie to wsparcie 500+ wykorzystać, nie sięgają w jakiś sposób roszczeniowy czy w sensie takiego rozdawnictwa po pomoc Caritas.
To zjawisko potwierdziła też Sylwia Szelong, wolontariuszka Caritas w parafii w Skolwinie.
Często rozmawiamy z naszymi podopiecznymi i oni sami mówią, że dziękujemy, w tym roku wystarczy nam piórnik, czy tam plecak, albo dajemy sobie radę, tak, bo teraz też są podręczniki bezpłatne w szkołach, więc rodzice już wiedzą, na co te pieniądze przeznaczyć.
Ksiądz Robert Gołębiowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Lubliczu w dekanacie Banie, Przyznał, że chociaż parafia obejmuje tereny popegeerowskie, to tamtejszy Caritas zmniejszył liczbę plecaków z 25 do 4. To nie tylko efekt 500+, dodał ksiądz Robert.
Zdobywamy te przedmioty szkolne od ludzi dobrej woli. Dużą rolę odgrywa szkoła i pomoc społeczna. Trzeba bardzo jednoznacznie powiedzieć o tym, że 500+ przynosi również pozytywne efekty.
Szczecińska rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę wyjechała w lipcu pierwszy raz po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie i przyniosła też prawdopodobnie pierwsze krakowskie efekty. 250-osobowy peleton wyjechał ze Szczecina. W tym roku było zdecydowanie więcej młodych ludzi na trasie, 20% w porównaniu do ubiegłego roku. Pątnicy mieli do przejechania 600 kilometrów, podkreślał kierownik pielgrzymki Sebastian Świłpa.
W tym roku jest poprawa, tak jakby papież jednak ruszył młodzież. Jest około 40% młodzieży na 26. pielgrzymce rowerowej.
Dlaczego warto pielgrzymować?
Trzeba odnowić swoją wiarę. Przy okazji każdy z nas zanosi jakieś intencje, niektórzy dziękczynne, niektórzy błagalne. Warto podjąć taki trud, żeby zbliżyć się do Boga.
W lipcu doszło do pożaru katedry w Gorzowie. Katedra jest matką kościołów diecezji, płonął dom matki. Tak w rozmowie z audycją katolicką Radia Szczecin mówił ksiądz Zbigniew Kobus, proboszcz parafii katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie. Ogień gasiło ponad 170 strażaków, w tym ze Szczecina i Polic. Nikt nie ucierpiał. Ksiądz Zbigniew Kobus pojawił się na miejscu półtorej godziny po wezwaniu strażaków.
To jest jakiś symbol na pewno dla miasta Gorzowa. Tak. Słyszałem taką opinię, że jeśli ktoś wracał po jakiejś nieobecności do Gorzowa i stawał przy katedrze, to stwierdzał, że jest u siebie, że wrócił do domu. A więc katedra to jest taki symbol właśnie miasta, wszystkich mieszkańców, bo jest to najstarszy czy najbardziej okazały zabytek tego miasta. W związku z tym mieszkańcy bardzo mocno identyfikują się.
W zbiórkę na odbudowę katedry włączyła się między innymi diecezja sosnowiecka. W 2014 roku pożar wybuchł również w katedrze w Sosnowcu. Gorzów należy do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, która z kolei w administracji kościelnej należy do metropolii szczecińsko-kamieńskiej. W kościele na Pomorzu Zachodnim jest o 4 kapłanów więcej. Dwóch z nich otrzymało święcenia z rąk metropolity szczecińsko-kamieńskiego arcybiskupa Andrzeja Dzięgi podczas mszy świętej odpustowej w szczecińskiej katedrze. Ksiądz Jakub Suszyński pochodzi z Trzebiatowa. Nie od razu zdecydował się na studia w seminarium.
Skończyłem szkołę muzyczną, więc to był jakiś też pomysł na życie, żeby może muzykować, zakładać jakieś zespoły, chóry. Gdzieś tam powstała płyta też z tego czasu. Później, po maturze, też nie poszedłem prosto do seminarium, bo jeszcze przez rok studiowałem archeologię. Taki epizod, ale to wszystko też tak trochę, żeby sprawdzić się, czy naprawdę to jest nie tylko mój pomysł, czy moje pragnienie, chociaż bardzo ukryte, ale też pomysł Pana Boga na moje życie.
Ksiądz Dawid Lewandowski ze Świnoujścia jako młody chłopak buntował się i na krótko oddalił się od kościoła. Po spowiedzi jednak postanowił codziennie chodzić na mszę świętą, a dziś ma prostą receptę na to, jak być dobrym księdzem.
Być uśmiechnięty, rozmodlony i zakochany.
Nowi kapłani otrzymali po mszy dekrety na swoje pierwsze parafie. W szczecińskim seminarium jest około 40 kandydatów na księży. Przygotowanie do kapłaństwa trwa 6 lat. W październiku kilkaset osób modliło się w Rosówku w ogólnopolskiej akcji Różaniec do granic o pokój, wiarę za Polskę, świat i rodziny. To była tylko jedna z kilkudziesięciu stref modlitwy w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W sumie najpierw w ponad 30 kościołach na Pomorzu Zachodnim wierni uczestniczyli w mszach i nabożeństwach, a potem rozpoczęli modlitwę na polskich granicach.
Rozpocznijmy święty różaniec, rozpocznijmy wyznaniem wiary w Boga.
Potrzebujemy ochrony naszej ojczyzny i potrzebujemy ochrony naszego chrześcijaństwa. Wiemy, co się dzieje w Europie, w Unii Europejskiej.
Uważam, że wszyscy powinniśmy się łączyć w modlitwie. Jak pomyślałam, że ludzie siebie nawzajem zobaczą, że modlimy się wspólnie, to ta moc nasza będzie jeszcze większa.
Przede wszystkim pokój na świecie. Nie mam może jakichś skrajnych poglądów na temat innowierców. Jak najbardziej mogą sobie egzystować na tym samym poziomie, na którym jesteśmy my.
Ksiądz Krzysztof Trać, jestem proboszczem parafii Świętej Trójcy w Kołbaskowie.
Dwie części różańca w stronę Polski, ale dwie również w stronę świata.
Tak, żeby właśnie ten pokój, jedność był nie tylko w naszej ojczyźnie, ale i także za granicą. Nie mówię w Europie, bo my jesteśmy Europą.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 1 000 000 osób i 300 kościołów na terenie 22 diecezji. Organizatorami Różańca do Granic byli Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dios Basta. To oni zorganizowali także Wielką Pokutę na Jasnej Górze, całodniowa modlitwa i nabożeństwo przebłagalne za grzechy oraz prośba o miłosierdzie dla naszego narodu zgromadziła w październiku ubiegłego roku 150 tysięcy Polaków. A dodam, że akcja Różaniec do granic rozlała się również na inne kraje Europy i świata, m.in. Włochy, Irlandię czy Stany Zjednoczone. W październiku msze święte z procesjami fatimskimi w sanktuarium na Osiedlu Słonecznym i w kościele świętego Jana Ewangelisty nad Odrą zakończyły obchody stulecia objawień fatimskich. W tej drugiej świątyni obchodzono również 60-lecie obecności pallotynów w Szczecinie. Centralnym uroczystością fatimskim w Szczecinie przewodniczył arcybiskup Andrzej Dzięga, który odprawił mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym.
Trzeba jeszcze wiele różańców odmówić. Trzeba jeszcze niejedną rodzinę różańcem otoczyć i niejeden naród różańcem otoczyć i miasto niejedno różańcem otoczyć, żeby się ta Boża droga stawała drogą prawdy, nadziei i życia, drogą przyszłości, drogą nowej siły.
Szczecińscy pallotyni, jak już powiedziałem, obchodzili okrągły jubileusz pobytu w naszym mieście. W tym kościele w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się nabożeństwa fatimskie, co dodatkowo łączyło uroczystości z okazji rocznicy objawień i obecności pallotynów w Szczecinie. Agnieszka i Krzysztof Rostkowscy są parafianami kościoła pallotynów nad Odrą. Za co cenią najbardziej księży pallotynów?
Trud podjęli w czasach, gdy kult Matki Bożej Fatimskiej był zakazany. Nie wolno o tym było mówić i oni odważnie to podjęli i przyjechali z tym do Szczecina.
No myślę, że chyba za tą służbę, którą pełnią, hospicjum, które prowadzą, też posługę, którą sprawują w szpitalach. Tu jest Stella Maris. Oni prowadzą ośrodek dla marynarzy, może dlatego trochę ciszej, dlatego, że tutaj ludzie po prostu znajdują swoją przystań marynarzy i płyną dalej.
Kościół świętego Jana Ewangelisty należy do trzech najstarszych gotyckich świątyń Szczecina. Wzniesiony przez franciszkanów we wczesnym średniowieczu, pozostawał świątynią klasztorną do czasów reformacji. Po II wojnie światowej został przekazany pallotynom. Metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Andrzej Dzięga i pozostali biskupi archidiecezji poświęcili też nową figurę Matki Bożej Fatimskiej. To dar kapłanów i wiernych archidiecezji na stulecie objawień fatimskich. Cały monument na kamiennej kolumnie ma 9 metrów wysokości i znajduje się przy siedzibie kurii metropolitalnej arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Jak uwodzić mężczyzn i podrywać kobiety? Oczywiście w zgodzie z dekalogiem. Między innymi na takie pytania próbuje odpowiedzieć powstała w październiku w Szczecinie Akademia Miłości dla Singli. Jej twórcą jest ksiądz Adam Pawłowski z Poznania, gdzie trwa już 4. edycja Akademii. Są już nawet pierwsze małżeństwa. Organizatorzy podkreślają, że celem Akademii jest rozwój osobisty, wzrastanie do miłości oraz budowanie dojrzałych i trwałych relacji z Bogiem i ludźmi. Problem samotności narasta w Polsce i to już są miliony singli, mówi ksiądz Adam Pawłowski.
A jako Kościół musimy odczytać, jak przy nich towarzyszyć. Widzimy, że te osoby nie odnajdują się już w duszpasterstwach akademickich, nie są w domowym kościele czy innych takich wspólnotach, a zarazem chcą żyć, spotykać się, wierzyć, imprezować, bawić, podrywać. I Akademia troszeczkę jest odpowiedzią na to.
To też odpowiedź na kryzys męskości.
I Akademia też jest okazją do tego, żeby tą męskość rozwinąć. Ja czasami żartuję i mówię do panów, panowie, gdybym ja był na waszym miejscu, widząc te dziewczyny, to bym wyrywał jak rzodkiewki. Oni się śmieją oczywiście, ale czasami jest trudno się gdzieś tam przełamać, zaprosić kogoś, uwierzyć w to, że zasługuje na taką fajną dziewczynę.
W Akademii Miłości dla Singli mogą uczestniczyć osoby w wieku od 25 do 45 lat. Warsztaty prowadzą specjaliści z różnych dziedzin, psycholog, coach, małżeństwa, także kapłan. Około 1000 osób przeszło Wigilię Wszystkich Świętych w procesji ze świętymi ulicami Szczecina. Pierwszy raz właśnie w taki sposób katolicy uczcili ten dzień. Przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych i dymie z kadzidła, który symbolizował modlitwę w procesji, poniesiono około 60 relikwii świętych i błogosławionych, które znajdują się w kościołach metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Wśród nich m.in. relikwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, świętego Andrzeja Boboli, świętego Stanisława czy świętych pierwszych męczenników Polski, które parafianie przywieźli z sanktuarium w Międzyrzeczu w Lubuskiem. Koncerty, naukowe seminaria, wycieczki, dyskusje, pokazy filmowe oraz nabożeństwa przygotowano w ramach szczecińskich obchodów 500-lecia reformacji, które rozpoczęły się 25 października. Jak podkreślał ksiądz Sławomir Sikora z parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie, kościoły luterańskie na całym świecie przygotowywały się do tego jubileuszu przez ostatnie 10 lat. Ogólnoświatowe obchody 500-lecia reformacji rozpoczęły się w protestanckiej Szwecji z udziałem papieża Franciszka. Jak zaznaczała Bożena Bojaczewska, główna organizatorka szczecińskich obchodów i prezes Fundacji Animatus w Szczecinie, wzorem światowych chrześcijan ten jubileusz obchodzimy wspólnie. Pierwsze wydarzenie odbyło się w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła. To był koncert zespołu muzyki dawnej Il Tempo. Koncert miał wymiar symboliczny, to miejsce wspólne, które gościło zarówno katolików, jak i protestantów, a możemy wspólnie świętować dopiero ten jubileusz, podkreślał proboszcz szczecińskich luteran ksiądz Sławomir Sikora.
Atmosfera między kościołem rzymskokatolickim a luterańskim w przeszłości, w okolicach każdego jubileuszu reformacji, nie była zbyt dobra. Właściwie jesteśmy pierwszym pokoleniem, który żyje w tym błogosławieństwie dialogu ekumenicznego.
Caritas Polska podjęła decyzję o kontynuacji programu Rodzina Rodzinie w przyszłym roku, informuje Katolicka Agencja Informacyjna. Skłania do tego dramatyczna sytuacja tysięcy syryjskich rodzin, ofiar konfliktu wojennego. Dzięki ogromnej hojności Polaków obecnie Caritas Polska udziela regularnej pomocy blisko 10 tysiącom syryjskich rodzin. Otrzymują one zapomogi finansowe w wysokości od 30 do 50 tysięcy syryjskich funtów, w zależności od liczby osób w rodzinie. Jednocześnie, abyśmy mogli nadal pomagać, Caritas zwraca się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tej największej akcji pomocowej w historii Polski. Caritas Polska dzięki ofiarności darczyńców przekazała na pomoc syryjskim rodzinom ponad 30 milionów złotych, a szczegóły akcji na rodzinarodzinie.caritas.pl. I ostatnia informacja z mijającego roku, bardzo świeża zresztą, beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego coraz bliżej. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała. Do tego, by został ogłoszony błogosławionym, pozostaje jedynie uznanie cudu za przyczyną prymasa tysiąclecia, a proces w tej sprawie na etapie diecezjalnym zakończył się 4 lata temu. Materiał w procesie o cud na etapie diecezjalnym jest już opracowany i teraz, gdy papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności cnót prymasa, dokumenty trafią do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jeśli Watykan uzna cud uzdrowienia, wtedy droga do ogłoszenia kardynała błogosławionym będzie otwarta. Przypomnijmy, że cud dotyczy osoby, której dane objęte są tajemnicą, ale zarówno ona, jak i wielu świadków tego wydarzenia mieszka na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W 1989 roku 19-letnia wówczas kobieta zachorowała na raka tarczycy, który dawał przerzuty. Dzięki modlitwie wielu osób, w tym sióstr zakonnych za wstawiennictwem kardynała Wyszyńskiego, choroba cofnęła się. Proces o domniemanym cudzie za przyczyną sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego zakończył się w Szczecinie w maju 2013 roku. Przypomnijmy, kardynał został prymasem Polski w 1948 roku, od 1953 był więziony przez władze PRL, a zmarł w 1981 w Warszawie. Został pochowany w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. I to tyle, jeśli chodzi o subiektywny przegląd mijającego roku. Zapewne można by mówić o jeszcze innych wydarzeniach w kościele na Pomorzu Zachodnim i w ogóle w kościele powszechnym. Kończy się powoli ostatnia audycja w tym 2017 roku. My usłyszymy się już za tydzień o stałej porze. Zapraszam do głosowania na chrześcijańską listę przebojów. Radio Szczecin.pl / religia czeka na Państwa głosy. Zapraszam również do zakładki zapowiedzi wydarzeń, tam o wydarzeniach, które w najbliższym czasie w kościele na Pomorzu Zachodnim, a to m.in. msza święta za obcokrajowców i orszak Trzech Króli, oba te wydarzenia 6 stycznia. Zapraszam również na koncert Betlejem w Szczecinie, również 6 stycznia. Szczegóły na radioszczecin.pl / religia. Nasza audycja o stałej porze już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.